Drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się w tym pięknym wrocławskim kościele, aby dziękować Panu Bogu za postać, nauczanie, przykład świętego José Marii. Pod koniec życia, kiedy w związku ze swoją chorobą, z jakimiś powikłaniami po cukrzycy, miał bardzo już ograniczone możliwości, na przykład bardzo mało widział, i musiał być prowadzony w wiele miejsc, tak, żeby móc się poruszać. Często powtarzał swoim najbliższym współpracownikom, swoim też duchowym dzieciom: z nieba będę mógł wam pomagać lepiej. I myślę, że warto sobie wziąć do serca te słowa, tak, bo te osoby, które miały z nim kontakt w tych ostatnich latach przed śmiercią, jakby mówiły, jak on właśnie był bardzo serdeczny, jak bardzo ojcowski, jak potrafił otoczyć te wszystkie osoby taką ciepłą opieką, no słyszało właśnie to, że w niebie on będzie mógł pomagać nam lepiej. I być może my też jesteśmy w tej sytuacji, która no nie mieliśmy tego bezpośredniego kontaktu za jego życia. Natomiast no warto wziąć z tego serca, że teraz, też w tym czasie, kiedy on patrzy na nas z nieba, mamy jeszcze większą pomoc niż te osoby, które miały z nim taki kontakt bezpośredni. Trzy myśli, które chciałem przekazać w nawiązaniu też do dzisiejszej liturgii słowa, związanej z tym wspomnieniem. Po pierwsze, praca. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy ten moment, kiedy Bóg stwarza świat, stwarza go pięknym, wspaniałym. Mamy ten obraz rajskiego ogrodu w Edenie. Natomiast jest tam postawiony człowiek, aby uprawiał ten ogród. Też egzegeza tego fragmentu mówi nam, że czasowniki, które są użyte w tym kontekście, mówią o pracy w podobny sposób jak o kulcie. Możemy z tego wyciągnąć wniosek, że praca osiąga swoją pełnię, kiedy jest skierowana ku Bogu. Kiedy nie tylko myślimy o tych pośrednich celach, żeby utrzymać rodzinę, żeby coś stworzyć, żeby komuś pomóc, ale właśnie, i myślę, że warto, żebyśmy wzmacniali sobie tę motywację, aby wszystko to, co robimy, czynić z miłości do Boga. Jest taki przykład osoby duchowej córki świętego José Marii, Guadalupe Ortiz, też błogosławionej, która, jest to bardzo ciekawe w tej jej biografii, ona umiera, mimo tego, że jest znacznie młodsza od założyciela Opus Dei, umiera kilka tygodni po jego śmierci. To jest związane z jej chorobą, ale no, jest to takie symptomatyczne, że ona no, nie może żyć bez tego swojego duchowego ojca. Jest taki moment, umiera przedwcześnie w związku z chorobą serca. Jest taki moment, kiedy ona leży w szpitalu i ma już naprawdę bardzo mało sił. I w pewnym momencie pielęgniarki widzą, że ona wstaje z łóżka i robi coś przy umywalce. Ktoś pomyślał, że może potrzebuje jakichś chusteczek i właśnie pierze te chusteczki. Okazało się co innego. Ona była... miała doktorat z chemii i też wykorzystywała tą chemię w takich powiedzmy praktyce, i to co robiła, no miała jeszcze na to siły, to testowała różne sposoby wyrabiania plam za pomocą różnych substancji chemicznych. Więc jakby myślę, że taka no, ciekawa rzecz, która też możemy wziąć, ale myślę, że to wiązało się właśnie z tym podejściem do pracy. To nie jest coś, co ja muszę robić. To jest coś, czym mogę chwalić Boga. Moje talenty, moje możliwości są czymś, które realizują się w pełni wtedy, kiedy stają się aktem kultu. Też to jest taka zachęta, aby każda rzecz, każda praca zatrzymać się i odnieść ją do samego Stwórcy. Wtedy też ta praca będzie piękna, ale też pozostawi ślad nie tylko w rzeczywistości ziemskiej, ale w niebie. Drugie czytanie i psalm mówi nam z kolei o tej rzeczywistości synostwa Bożego. Ty jesteś synem moim. I skoro jesteś synem, to żądaj, a dam ci narody w dziedzictwo. Skoro jesteś synem, i też te słowa możemy uczynić swoimi, każdy z nas, jesteśmy dziećmi Boga, możemy prosić Go o rzeczy naprawdę wspaniałe, piękne. Nie możemy mieć tego małego serca. Duch Święty działa w nas i uzdalnia nas do tego, tak jak mówi Święty Paweł, że mówić Abba, tatusiu, ojcze. I może tutaj też taki krótka historia z życia świętego Josemarii. Też miałem przyjemność, czy zaszczyt, żeby słuchać też osób, które mieszkały, miały bezpośredni kontakt z nim. I to był taki już starszy ksiądz, wydaje mi się, że zmarł parę lat temu, który miał bezpośredni kontakt ze świętym Josemarią w latach 50. To działo się w Villa Tevere, tej głównej siedzibie Opus Dei w Rzymie, która w tym czasie była budowana. Był ten taki stara część, ale później były dobudowywane kolejne i było dużo prac, dużo kurzu, dużo różnych takich rusztowań. I ci dwaj studenci, ten wówczas też ten jeden ksiądz, pomagali przy tych rusztowaniach i w pewnym momencie zszedł do nich święty Josemaria. I widać było, że jest smutny. Podszedł do nich, czy taki zamyślony, objął ich dwóch, tak jak ojciec, przycisnął ich do piersi i zaczął powtarzać, mocno przyciskając ich do siebie. Jak mogę być smutny, skoro jestem synem Boga? I powtarza to wielokrotnie. Widać było, że to była swego rodzaju walka wewnętrzna. Po jakimś czasie, po wielu latach, ten ksiądz zorientował się, że to był moment, to wiadomo z późniejszych dokumentów, które są teraz dostępne, że to był moment takiego pewnej niepewności dotyczącej statusu prawnego Opus Dei i to powodowało wielkie cierpienie świętego Josemarii. Ale właśnie zaczął powtarzać te słowa. Jak mogę być smutny, skoro jestem synem Boga? I powtarzanie tego, też przyciskając do siebie tych dwóch swoich synów, pomagało mu nabrać dystansu. Zdać sobie sprawę z tego, że ta rzeczywistość, być może po ludzku trudna, ona jest niewielka wobec tej nieskończenie wielkiej rzeczywistości, jaką jest miłość Boga do nas. Miłość ojcowska. I myślę, że też możemy wziąć do siebie to doświadczenie. Każdy z nas ma tego rodzaju trudności, może nie tego kalibru, ale na naszą miarę rzeczy, które nas martwią, rzeczy, które nas niepokoją. Jak mogę być smutny, skoro jestem synem Boga? Ta miłość Boga do mnie przezwycięża każdą możliwą trudność. I w tym kontekście też te moje niepokoje czy zmagania, z którymi się mierzę, one są okazją, abym odkrył, abym bardziej zrozumiał i bardziej to do mnie doszło, że jestem synem Boga. Jestem Jego umiłowanym dzieckiem. I potem Ewangelia, która myślę, że rzuca światło na temat ojcostwa. Słyszeliśmy przed chwilą te wspaniałe słowa, które Pan Jezus kieruje do Piotra. Wypłyń na głębie. Te słowa, które z taką wielką mocą też powtarzał do młodych Jan Paweł II. Wypłyń na głębie. Myślę, że zwykle tę scenę rozważamy w kontekście odpowiedzi Piotra, jak Piotr właśnie otwiera się na słowo i przyjmuje je. I to prowadzi do tego wielkiego cudu. Ale też myślę, że możemy popatrzeć na tę scenę, na perspektywę Pana Jezusa. On ma tę wielką moc. On byłby w stanie za pomocą tej swojej boskiej mocy spowodować, że te sieci napełnią się bezpośrednio. Natomiast tak Pan Jezus nie postępuje. Nie chce czynić sam tego cudu. Zaprasza Piotra. Zaprasza Piotra, który jest ograniczony, który jest zmęczony. Też przy innych okazjach Pan Jezus działa podobnie, tak? Nie działa sam, tylko właśnie zaprasza Piotra, zaprasza apostołów, ale także zaprasza nas, apostołów Chrystusa XXI wieku, aby weszli w tę dynamikę, aby zaufali Mu i zrobili to, o co Pan Bóg ich prosi. Więc z jednej strony myślę, że tutaj jest dużo młodych. Warto, żeby młodzi zdali sobie sprawę z tego, że wokół siebie mają osoby, które prowadzą ich ku rzeczom większym. Rodziców, nauczycieli, wychowawców, w ostateczności Pana Boga. Kiedy słyszycie właśnie to wezwanie, wypłyń na głębie, które łączy się z prostymi sprawami, żeby opróżnić zmywarkę, albo żeby wziąć udział w jakimś konkursie, czy żeby zrobić coś dla innych. Kiedy słyszycie to wezwanie, nie bójcie się. Podejmijcie je. I zobaczycie, jak poprzez ten wysiłek Pan Bóg dokona wspaniałych rzeczy. Ale też myślę, że to jest wezwanie, tutaj też widzę właśnie rodziców, wychowawców, o ten pewien styl Jezusowy. Myślę, że on też był taki bardzo właściwy świętemu José Marii. Tak? To znaczy, on miał taką wielką zdolność. Święty José Maria bardzo mało rzeczy robił sam, zrobił dużo rzeczy samemu, tak? Ale przede wszystkim inspirował ludzi do świętości. Też czasami ta świętość wyrażała się w konkretnych dziełach. Tak? Natomiast, no właśnie, to możesz, to potrafisz. Święty José Maria miał taki wielki dar otwierania horyzontów, rozpalania, pokazywania perspektywy. I myślę, że tutaj też możemy jak najbardziej z tego skorzystać. Wczoraj uczestniczyłem w zakończeniu roku. To była 8. klasa i taki wychowawca miał takie przemówienie do tych swoich uczniów, także do rodziców. I powiedział coś takiego. Jestem bardzo z was dumny. Jestem bardzo z was dumny. I znam tę klasę, tak? Znaczy, ta klasa była z tych słabszych. Też ci chłopcy sprawiali wiele kłopotów wychowawczych. Wiele nie tylko nauczycielom, ale rodzicom. Ale myślę, że ten wychowawca zrozumiał, o co chodzi. Jaki to jest też klucz do tych młodych ludzi. Jestem z was bardzo dumny. Ja też wszystkich rodziców zachęcam do tego, żeby mieli tą wielką dumę ze swoich dzieci. Że potrafili otwierać im horyzonty, że potrafili przekazać, że są kochani, że mają wielki potencjał. Pokazać też konkretne sposoby, w jaki sposób mogą ten potencjał zrealizować, ale z wielką delikatnością, wiedząc, że to jest coś, co mają odkryć ci młodzi. I potrzeba takiego wielkiego zaufania, tak? Też właśnie rezygnacji z pewnej takiej chęci, żeby wszystko kontrolować. Nie, święty José Maria miał też tą zdolność, żeby jakby zarzucić jakiś pomysł, ale potem się nie wtrącać w jego realizację. Ufając tym osobom, że potrafią to zrobić. Rodzice, ufajcie swoim dzieciom. Przekażcie im jej miłość Pana Boga do was, ale jakby właśnie Pan Jezus nie jest tą osobą, która wchodzi do łodzi, tylko mówi, wypłyń na głębie. Ja wierzę w ciebie. Wierzę, że potrafisz. I potem to się powtarza w życiu Piotra, jak on, mimo swoich porażek, mimo swoich grzechów, mimo zdrady, on może liczyć na to spojrzenie Pana Jezusa, który mówi, pasiowce moje, nie gorszmy się błędami, słabościami naszych dzieci, tylko wierzmy w nie i zobaczymy, jak one przekraczają nasze marzenia. Dobrze, kończymy tę homilię. Zanieśmy jeszcze raz naszą myśl ku Panu Bogu. Prośmy właśnie o to, abyśmy byli ludźmi, którzy pracują dla Pana Boga, którzy przemieniają to, co robią, w akty uwielbienia Go. Bądźmy tymi osobami, które pośród różnych trudności, które są częścią naszego życia, mają tę głęboką świadomość, że są dziećmi Boga. I bądźmy tymi osobami, które z jednej strony przyjmują z ufnością te wszystkie słowa, które zachęty, które płyną do nas od Boga Ojca, ale też bądźmy tymi ludźmi, którzy z kolei są tymi ojcami, są tymi mamami, które dają natchnienie, którzy nie ograniczają, ale które właśnie pozwalają odkryć Bożą miłość ku nam, a jednocześnie dać siłę, aby te Boże plany wolności zrealizować.